Trochę to potrwa, nim wyczytam wszystkie szkolenia, które przeszłam. To jest tak, szkolenie przygotowania szkoleń prowadzenia działalności trenera biznesu i rozwoju osobistego dialog. Doskonalenie zawodowe pracowników obsługi ruchu turystycznego. Pierwszy poziom elementarny kursu języka migowego dla służb społecznych organizowanych przez Polski Związek Głuchych. Trener pracy osób niepełnosprawnych. Kurs przygotowawczy dla kandydatów i wychowawców placówki wypoczynku dzieci i młodzieży. Warsztaty zabawy można więcej. Edukacja komputerowa i skład graficzny jako szansa samorozwoju i zarobkowania za pomocą komputera. Szkolenia z Funduszu Europejskiego. Szkolenie, informacja i promocja projektów w ramach Funduszu Europejskiego, możliwości finansowania projektów europejskich, monitoring i ewaluacja projektów europejskich, proces wnioskowania Europejskiego Funduszu Społecznego, umiejętności interpersonalne i tak, szkolenie z zakresu doradztwa koleżeńskiego, certyfikat umiejętności sprzedażowych, kurs komputerowy dla handlowca, warsztaty z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z drużyn nieprzetartego szlaku. Co tu jeszcze mam? Kurs pierwszej pomocy organizowany przez Polski Czerwony Krzyż i kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. I chyba wszystko, chociaż nie jestem pewna.
I to na przestrzeni ilu lat?
Ostatnich może 15, 20. Od 2010 roku.
To takie twoje hobby? Pasja poznawcza, rozwojowa?
Wiesz co, to może zacznijmy od tego, że ostatnią moją pracą w takim ciągu prac była praca w Związku Harcerstwa Polskiego. Tam byłam kwatermistrzem w Chówcu Opole rejon. Tu mam zresztą podziękowanie za akcję powodziową. Harcerze wtedy strasznie się udzielali. Ja byłam wtedy w 9 miesiącu ciąży. No i nie wychodziłam z Chówca. Myśmy mieli wioski pod swoją opieką. To był sierpień. We wrześniu urodziłam dziecko. W okresie macierzyńskiego mąż mój poszedł na badania z zakładu pracy i okazało się, że ma raka. I w związku z tym, jakby to powiedzieć, wypadłam z rynku pracy, ponieważ tu mi się życie zaczynało, tu mi się kończyło. W ogóle nie myślałam w kategoriach innych niż to, że są takie przede mną wyzwania. Mąż zmarł po 4 latach walki. No i później trzeba było spaść na ziemię, no i szukać pracy. Ja urodziłam Olę, miałam 41 lat, czyli szukałam pracy w wieku 45 lat. Tego mojego Chówca nie było, w ogóle już się harcerstwo rozsypywało powolutku. Sytuacja na rynku pracy była wtedy tragiczna. Znaczy na jedno miejsce pracy tam gdzieś było z 20 kandydatów. Więc co, no zaczęłam brać to, co mi proponują, a proponowali szkolenia. Żeby się tam, prawda, pani podciągnęła i była na bieżąco, to troszkę szkoleń.
Co z nich wynikało potem w praktyce?
Z których szkoleń skorzystałam? Może tak, na pewno kurs języka migowego, bo pracowałam 2 lata w Polskim Związku Głuchych jako tłumacz języka migowego. W ogóle robiłam ten kurs też z myślą o tym, że ponieważ była taka obietnica wtedy, że w każdym urzędzie będzie tłumacz języka migowego zgodnie ze standardami europejskimi, więc pomyślałam, że to może być jakaś perspektywa. Później zaczęły się jakieś problemy finansowe w Polskim Związku Głuchych, co się związało z redukcją etatów. Byłam najmłodszym pracownikiem, więc wypadłam, ale nie tylko ja, w całej Polsce była taka sytuacja. Drugi kurs, który mi się jakby sprawdził w praktyce, to trener pracy osób niepełnosprawnych. Też przez jakiś czas pracowałam w projekcie. No, kurs pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym. No, dały mi to, że od czasu do czasu opiekowałam się w różnych stanach osobami, z tym, że to były takie prywatne. Jako KO-owiec pracowałam w lecie w ośrodku nad morzem. ale też na umowę zlecenie, żeby nie było wątpliwości.
Jak taka szarpana praca i takie w zasadzie cały czas szukanie tej pracy wpływało na twoje życie rodzinne?
Ja wstawałam rano z czymś takim, że no jest wyzwanie. Moje dziecko teraz mi dopiero uświadomiła. Mamusiu, ja nie wiedziałam, że my nie mamy pieniędzy. Jak ja to ogarnę? Nie wiem. No nie powiem ci, że nie miałam jakiejś historii, że tu gdzieś rachunki niepopłacone, bo na coś, wiesz, coś trzeba było.
Czyli to była taka walka o przetrwanie.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Przy tym, jeżeli już rozmawiamy o trudnych sytuacjach życiowych, nazwijmy to tak, to jeszcze miałam straszne perypetie z mieszkaniem. Bo nagle się okazało, że ja nie mam prawa mieszkać w tym mieszkaniu. Zmieniły się przepisy i nie mam jakiegoś tam prawa głównego najemcy. Urząd dał mi jakąś karę, czyli podwójny czynsz płaciłam. Jak zaczęłam trochę walczyć o swoje, to się okazało, że urząd skierował sprawę do sądu i dostałam eksmisję. Sąd pierwszej instancji z 3-miesięcznym dzieckiem mnie wyeksmitował. Sąd drugiej instancji uznał, że jednak miasto nie może mnie wyrzucić na ulicę, że powinno mi dać mieszkanie socjalne. Więc to mieszkanie, w którym mieszkałam, zalane, spleśniałe i w ogóle, urząd przekwalifikował jako mieszkanie socjalne. No więc mieszkałyśmy w tym mieszkaniu, wyremontowałyśmy na tyle, na ile się dało, przy pomocy oczywiście dobrych ludzi, bo tu bez tego się nie da żyć. I jak zaczęłam pracować w Polskim Związku Głuchych, to zaczęłam mieć dochody, no takie, które przekraczały limit na mieszkanie socjalne. A co roku trzeba było do urzędu zdawać sprawozdanie ze swoich dochodów. Więc szybciutko, żeby nie stracić dachu nad głową, napisałam podanie o mieszkanie do remontu. Urząd przekwalifikował to samo mieszkanie, w którym mieszkam od 81 roku, jako mieszkanie do remontu. Dali mi zakres prac, które muszę wykonać, łącznie z łazienką, wiesz, wymianą okien i tak dalej. I ja, ponieważ pracowałam, wzięłam na to kredyt, a później straciłam pracę. W związku z tym zadecydowałyśmy, bo ja mam jeszcze jedną córkę starszą, 20 lat starszą od Oli. Ona jest aktorką w teatrze w Zielonej Górze. Zadecydowałyśmy, że Ola pojedzie do Zielonej Góry, tam zamieszkała już w gimnazjum, jak była. W internacie sióstr Elżbietanek. Chodziła do gimnazjum takiego, które się nazywa Szkoła Twórczego Myślenia. Tylko, że ono było, wiesz, prywatne, więc trzeba było płacić. No ja pojechałam do Holandii do pracy. Pracowałam pół roku w chłodni. To pozwoliło mi przeżyć. No i trochę tego kredytu spłacać. Na pół roku musiałam wrócić, bo takie są zasady tych pracy przez te agencje różne. Walczyłam o byt tutaj. Później znowu pojechałam do Holandii za pół roku.
Jak filigranowa osoba radziła sobie w takiej chłodni?
To jeszcze trzeba było na rowerze 8 kilometrów dojechać do tej chłodni. Pogoda była, wiesz, różna. Radziłam sobie. Ja nie byłam tam jedna. Nas było dużo kobiet w takiej sytuacji, że zostawiły dzieci. Wszystko Polki. Głównie Polki. Tam były murzynki na dwóch liniach, ale generalnie Polki. Później, już pod koniec, ze Słowacji przyjeżdżały też panie.
Ile, Ewo, wtedy miałaś lat, gdy zdecydowałaś się na wyjazd do Holandii?
Ponad 50.
Czy usłyszałaś kiedyś, starając się o pracę tu w Polsce, że no, gdybyś była młodsza? No,
oczywiście. Oczywiście. To była jakby jedna z głównych barier, wiesz, nawet jeżeli gdziekolwiek szłam na jakieś rozmowy do pracodawcy, no to pierwsze, ile pani ma lat? W urzędzie pracy zresztą dokładnie tak samo byłam traktowana. No może tak, no ale wiek. Więc w Holandii w tym wieku sobie radziłam, wiesz. Potem jeszcze mi się udało, dostałam propozycję pracy we Francji, w takim gospodarstwie rolnym. Ze skrajności w skrajność, bo tam pracowałam w temperaturach minusowych, natomiast po tygodniu znalazłam się we Francji, to było strasznie upalne lato i tam pracowałam albo w szklarniach, albo w polu, gdzie było po 40 stopni, wiesz, w słońcu.
Tęskniłaś za swoją chłodnią?
Czasem tak. Aha, no właśnie i o mieszkaniu. Powiem ci, że walka o dach nad głową w tej sytuacji, w jakiej byłam, to jest w jednej rubryczce się nie zmieściłaś w urzędzie i mogłaś wyjść z dzieckiem na ulicę.
Miałaś takie myśli, że jeden krok, a będziesz i bezrobotna, i bezdomna?
Do tej pory mam. To się cały czas dzieje, dlatego że jak nie pracowałam ileś lat na normalnym etacie, to się przekłada na moją emeryturę, czyli mam minimalną emeryturę. Gdzieś tam jeszcze po drodze obsnęły mi się jakieś rachunki, prawda, gdzie komornicy ścigają teraz. Więc to się cały czas ciągnie, cały czas jest być albo nie być. Ja codziennie o tym nie myślę, bo się nie da myśleć. Natomiast powiem ci, że mam taki bardzo ciepły stosunek do wszystkich ludzi, którzy są wykluczeni. Mam taką świadomość, że człowiek ma prawo w pewnym momencie się złamać. Czasem jak słyszę coś takiego, że albo on chce pieniądze na to, żeby się upić. No to Głowacki pisał w swojej książce, że trzeba nie mieć wyobraźni i jakiejś empatii, żeby sobie uzmysłowić, jak ci ludzie funkcjonują. I tego na trzeźwo trudno przeżyć, wiesz. Więc ja podejrzewam, że trzy czwarte z nich właśnie dlatego jest ciągle w jakimś stanie takiego odurzenia, żeby nie czuć tego upokorzenia, bo to nie jest, wiesz, to czy zjesz dzisiaj jakąś zupę, czy zjesz kromkę chleba ze smalcem, to nie jest problem. Problem jest takiej stłamszonej duszy, wiesz, takiego chodzenia ciągle z zaciśniętą grdyką. To są rzeczy, które najbardziej się dają we znaki, wiesz?
Ile przepłakałaś?
Oj, dużo. No, najczęściej w nocy, nie? Ale też okupiłam to, nie będę ukrywać, że miałam okres depresji, kiedy musiałam się leczyć już, wiesz, kiedy już dusza bolała, a chemia musiała pomóc, bo innego wyjścia nie było, prawda?
Tego jest tak dużo, że się cały czas zastanawiam, skąd ty siłę czerpałaś?
Proste, naprawdę proste. Mówiąc w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ja twierdzę, że duch ożywia ciało, wiesz? Trzeba ładować ducha. Trzeba wierzyć. Taka jest moja recepta. Z czym sobie nie mogę poradzić, to przemodlę.
Kiedy wróciłaś z Francji, co robiłaś? Który to był rok?
Wiesz co, ty mnie o lata nie pytaj, bo coś takiego mam, że mogę odtworzyć każdy stan psychiczny w danym momencie. Natomiast czy to było 3 lata temu, czy 5 lat temu, wiesz, dla mnie to jest abstrakcja. Nie mam poczucia czasu w takim przeżywaniu życia, wiesz?
Ale Francja to był twój ostatni wyjazd zagraniczny?
Tak, to był
pracy?
Mój ostatni wyjazd zagraniczny, tak.
Bo znalazłaś pracę w Polsce?
Nie znalazłam tak, żebym miała etat, ale jakoś troszkę jakby z tej Francji przywiozłam pieniążka takiego, że mogłam złapać oddech na tej zasadzie, że 2-3 miesiące mogłam szukać, a później no, robiłam to co zwykle. Zajmowałam się starszymi ludźmi, gdzieś tam sprzątałam. Z rok byłam w takiej miejscowości pod Głubczycami, gdzie mojej koleżanki brat ze Szwecji budował dom i nadzorowałam, że tak powiem, tamtymi różnymi.
Byłam inspektor, tak, budowlany.
Inspektor budowlany. Jak rozmawiam z koleżanką, która ciągle mi się skarży na to, że jest chora, to umawiamy się tak. Ty mnie nie pytaj, gdzie ja nie pracowałam, a ja ci nie będę pytać, co ciebie boli. I wtedy możemy ewentualnie rozmawiać. Naprawdę dużo rzeczy robiłam w życiu. No Irena Kwiatkowska, że tak powiem. Kobieta pracująca.
Czujesz się jak osoba wykluczona chwilami?
Tak.
Zadajesz sobie pytanie, dlaczego? Przecież jesteś pracowita. Nie wyciągasz ręki, nie poddajesz się. Nie masz takiej wściekłości w sobie?
Mam czasem. Powiem ci, że wtedy się boję siebie, wiesz? bo przestaję lubić ludzi. Mam takie nastawienie do świata na nie. No i wtedy jedyne wyjście z sytuacji to szybko polecieć do kościoła. Na chwilę się wyciszyć, skonfrontować się z tymi swoimi emocjami, żeby móc dalej funkcjonować w miarę logicznie, wiesz. Teraz już jak na przykład patrzę na to, że zatrudnię, idę po mieście i gdzieś ciągle są karteczki, no to sobie myślę wtedy, ojej, żeby tak wtedy, kiedy ja szukałam pracy, żebym jedną taką karteczkę znalazła, prawda? I jeszcze ci opowiem jedną historię, która jakby się wiąże z tym, że szukasz pracy. Szukałam pracy kiedyś przez, no oczywiście, licznych krewnych, znajomych i tak dalej. Znalazłam fajną pracę jako recepcjonistka w prywatnej takiej firmie. Tylko okazało się, że tak, w pierwszy miesiąc nie dostaliśmy pensji. No ale w przyszłym miesiącu już na pewno będzie. W drugim miesiącu też nie dostaliśmy. Ale słuchajcie, to jeszcze tam coś się wyten i będzie. I po 4 miesiącach pracy wychodziłam bez grosza przy duszy. Dużo nas było, kilka osób, chyba z 10 złożyło wtedy sprawę do sądu pracy. Sąd oczywiście przyznał nam te pieniążki, które nam się należały. Nie dostałyśmy, więc poszłyśmy do komornika. Pani komornik od każdego z nas wzięła jakieś pieniądze, żeby ruszyć. Później się okazało, że po 3 miesiącach sprawa została umorzona, bo nie ma jak ściągnąć. Ja do tej pory jakieś tam cały czas gdzieś z tyłu głowy mam jakieś długi niespłacone z jakimiś odsetkami, bo to się tak gdzieś nawarstwiło. Natomiast panie te, u których pracowałam, jeżdżą samochodami po Opolu i nie masz czego ściągnąć. Wiesz? I tak sobie myślę, może za małym cwaniakiem byłam w życiu, wiesz?
A umiałabyś być cwaniakiem?
Nie, no właśnie o to chodzi, że nie.
A jaka jest twoja sytuacja? Córki już są na swoim?
Starsza córka pracuje, ona od kilku lat ładnych pracuje w Teatrze w Zielonej Górze, a młodsza, no utrzymuje się sama, może tak, ale też miała takie zapędy, żeby pójść do szkoły teatralnej. No nie bardzo już teraz mnie na to stać. Natomiast robi taką szkołę w Poznaniu teatralną, po której będzie mogła przystąpić do egzaminów eksternistycznych w Polskim Związku Aktorskim.
Po kim takie artystyczne dusze?
No ja zanim, że tak powiem, wpadłam w ten etap życia, o którym rozmawiamy, pracowałam 15 lat w teatrze, wiesz, jako inspicjent i sufler.
No a teraz co? Jesteś szczęśliwą
na emeryturze.
Emerytką czy nieszczęśliwą emerytką?
To znaczy jestem emerytką, ale o szczęściu trudno mówić, jeżeli mówimy o pieniądzach. No bo ciągle ta walka o byt.
I nadal szukasz pracy?
Tak, i nadal szukam pracy. No teraz miałam taką przygodę, że złamałam rękę, więc chwilę musiałam spasować szukaniem pracy, ale zaraz ją uruchomię do końca i będę szukała, oczywiście.
To twoje trudne życie cię zahartowało czy złamało?
Ani jedno, ani drugie. Nie czuję się silna, ale też nie czuję się złamana.
A masz jeszcze marzenia?
No wstyd się przyznać, ale nie. Też ubolewam nad tym, że gdzieś zostałam z tej cząstki takiej już wypłukana, ale od kilku miesięcy chyba zdałam sobie sprawę z tego, że przecież ja nie mam żadnych marzeń. Może jeszcze, wiesz, na parapecie okna Maciejkę posiać, żeby mieć jakiś zapach dzieciństwa, jakieś takie ładne wspomnienia.
A twoje ostatnie piękne wspomnienie? Takie bez trosk?
Oj, to mnie zaskoczyłaś. Dzieciństwo. Dzieciństwo i to dzieciństwo pod Krakowem wychowywała mnie babcia. Wiesz, to jest to, czego ja się czepiam też często, bo moja babcia była wyjątkowym człowiekiem. To ja wiem, że wszystkie wnuki tak mówią z perspektywy, ale to była naprawdę wyjątkowa osoba. Miała w sobie tyle empatii. Ona mnie nauczyła człowieczeństwa. I też chciałam coś takiego stworzyć swoim dzieciom. Zawsze uważałam, że i to mówiłam swoim dzieciom, że no kurczę, przecież Pan Bóg nie dał nam tego życia po to, żebyśmy je sprzedali, żebyśmy ciągle biegali za pieniędzmi. Są rzeczy, których nie da się kupić. I różnie do tego podchodziły córki na różnych etapach życia, ale czasem na przykład pojechały w góry i pisały mi: mamo, miałaś świętą rację. Nie ma pieniędzy, które można zapłacić za te widoki. Ja też miałam zawsze do pieniędzy taki stosunek, wiesz, że one mają być, ale nie będę za nimi życia tracić. Także nie czuję się taka, wiesz, że ojej, jak już nie miałam pieniędzy przez całe życie, to już nic z tego życia nie miałam, nie.
Na Maciejki to ci jeszcze wystarczy?
Na Maciejki mi wystarczy. Wiesz, bardzo mnie na przykład cieszy to, że spotykam ludzi, którym zawsze mogę w oczy spojrzeć. I bez względu na to, gdzie, na jakim etapie życia żeśmy się spotkali, czy to były dzieci ze świetlicy, czy to była starsza pani ze stomią, za każdym razem mamy sobie dużo do powiedzenia. To też ma jakiś wymiar w tej naszej egzystencji.